Ty masz świadomość tego, że mówią o tobie, że jesteś osobistością telewizyjną?
No, telewizyjną to ja przez 8 lat nie byłem i o ile sobie dobrze przypominam, ani do Polskiego Radia, ani do Polskiej Telewizji przez 8 lat nie byłem w ogóle zapraszany. Naprawdę nie wiem dlaczego, więc, więc nie wiem, jak to z tą osobowością telewizyjną jest.
Zastanawiałam się nad tym, słuchając waszej próby, czy ten homo twist, którego nareszcie reaktywowaliście, czy to nie jest to, co ci w duszy leżało już od bardzo dawna, bo to granie jest ciężkie, niskie, brudne i bardzo takie selektywne, mocne.
No, duch mój był przez lata uwięziony, to niech se teraz pochula. Nie? Jest to takie najbardziej mi zależy na tym projekcie. Oczywiście robiłem różne rzeczy inne, ale jakby w tym momencie bardzo mi zależy na tym, ponieważ jestem stary. Mogę robić, co chcę, nie? Właściwie moglibyśmy tego nie robić, więc z jakichś to przyczyn robię. Daje mi to energię, daje mi to takie poczucie, że mogę sobie, wiesz, dłuższe solo zagrać na gitarze, mogę się pokazać jako gitarzysta. Pod wieloma względami jest to taki najbardziej mój osobisty projekt, nie? Że ja po prostu, no, 99% materiału jest moje tutaj, no nie? Czasem się po prostu trafi tekst Emily Dickinson, no nie? Który tam przekładałem. Ale to ja biorę już, Emily Dickinson biorę jak swoje. Także jest to oczywiście takie moje ukochane dziecko. Liczymy na to, że płyta się nam sprzedaje, sprzedajemy płytę na koncertach głównie. Wyprodukowaliśmy taką ilość, żeby być do przodu, ale nie jest to jakaś oszałamiająca ilość, natomiast płyta jest piękna, w środku jest pendrive, to jest takie w ogóle, wiesz, bardzo wypasione wydawnictwo, tylko u nas po stówce.
No właśnie, bo to wydawnictwo to jest coś absolutnie fenomenalnego, bo nie dość, że jest przepięknie wydane, to jeszcze ten pendrive, czyli przeskakujecie czas, bo tak jak mówisz, omijamy Spotify'a i to grubym rytmem.
Tak, omijamy Spotify'a, a pendrive jest po to, że po prostu są ludzie, którzy już nie mają wlotu na płytę. Płyta powoli odchodzi do lamusa, no ale wciąż nikt niczego innego nie wydaje, albo się wydaje po prostu na Spotify'u. Także tak, jest to moje ukochane dziecko i robię to znowu z jazzmenami po raz pierwszy, znaczy po raz drugi, ponieważ pierwszą płytę Homo Twist nagrałem z jazzmenami i później jak zacząłem szukać muzyków do jakiejś kolejnej kapeli, to zacząłem szukać znowu wśród jazzmenów. Przynajmniej w Krakowie się inaczej nie da. Jakby w Poznaniu możesz znaleźć klezmerów takich klasycznych, no nie? A w Krakowie znajdziesz jazzmenów. Klezmerów też znajdziesz, ale i tak ci, co grają muzykę klezmerską w Krakowie, to też są jazzmeni przecież.
Mówiłeś o tym, że to jest też taka twoja cegiełka i trochę hołd dla twojego słuchania Nirwany.
No, w tamtym czasie, kiedy powstawało Homo Twist, Nirwana jeszcze nie była takim przebojowym zespołem, tylko była zespołem tak gdzie w granicach, w okolicach Sepultury. Generalnie była moda na to Seattle, na to ciężkie granie. I w momencie, kiedy Cobain popełnił samobójstwo, jest takie wrażenie, że firmy przestały się interesować ciężką muzyką. No nie? I te zespoły odpłynęły w Shenandoah, wjechała Rihanna, wjechały te wszystkie Medany i pop się zrobił taki, jaki się zrobił. A przecież Nirvana to był pop. Więc tutaj nie liczymy na to, że to będzie miało jakieś popowe zadęcie, ale liczymy na to, że ciężkie granie wróci do łask. Z tego, co widzę, patrząc na sukces, nie wiem, na Judas Priest na przykład, który podobno osiągnął życiowy sukces, nie? Że nigdy nie mieli takiej popularności jak teraz. No to i mówi się o jakimś takim revivalu ciężkiego grania, no to chciałbym być w tym.
Bo ludzie rzeczywiście do niego wracają. Może dlatego, że to jest takie najsolidniejsze, najbardziej prawdziwe granie?
Wiesz co, trzeba coś potrafić, no nie wystarczy włączyć pendrive'a, pod warunkiem, że go nie zapomniałeś, tak jak niektórzy, że nagle się okazuje, że nie może zagrać koncertu, bo zapomniał pendrive'a, wiesz, albo minidysku, no. No mam nadzieję, że ludzie się przestaną dawać nabierać i po prostu coś trzeba umieć, żeby grać ciężkie granie, żeby grać na instrumentach, no to coś trzeba potrafić, no nie? A w tej chwili publika się daje nabierać na Smolastego i podobnych.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że czy ty to w ogóle też zauważasz, że jesteśmy w czasie tak koszmarnej byle jakości bardzo często? Ludzie się właśnie nabierają.
Muzyce rozrywkowej klasycznej totalnie się nabierają, że tam dochodziło do sytuacji, dobra, niech on nie przyjeżdża, ale niech chociaż DJ pogra jego kawałki. No gdzie coś takiego by przeszło kiedykolwiek, nie? A tu przechodzi wszystko. Publika jest przez tego Spotify'a i przez te algorytmy, które cały czas tylko podsuwają ci coś, co już się podobało. Nikt się nie rozwija, no nie? I mam wrażenie, że czekamy na to, że się pojawił. Jest fajna kapela, zauważyłem taką kapelę, się nazywa Dziwna Wiosna. To jest dość ciekawe i to jest kapela normalna, nie żaden raper.
No właśnie, i oni wychodzą na scenę i mówią o tym, że my tu jesteśmy po to, żeby grać. Zastanawiam się nad tym jakimś chorym fenomenem, że tak zwany artysta wychodzi na scenę i obraża swoją publikę, a oni i tak przychodzą na jego koncerty.
No, nie wiem, co na ten temat powiedzieć, ale jest taki artysta, się nazywa Malik Montana i kiedyś chciałem sprawdzić, co to jest. On śpiewa kawałek Jeb swoją matkę. Taki, zaczyna się od takiego czegoś. Tak sobie pomyślałem, jak tak bardzo chcesz, to mogę ci dać telefon. Do mojej. Będę ci mówił, tato.
Czego teraz szukasz w muzyce?
Szukam etosu pracy. W jazzie jest etos pracy i ja też oczywiście mam etos pracy, co w Krakowie nie jest takie częste, nie? Bo to jest miasto rozleniwione totalnie. Wszyscy tam śpią do 17. Także szukam etosu pracy, szukam kontaktu z instrumentem, szukam kontaktu z drugim człowiekiem, w sensie w zespole i wspólnego grania, robimy sporo prób i jakby pracujemy taki pozytywizm trochę, coś od podstaw, nie?
Z kagankiem oświaty w świat muzyki?
Z kagańcem chyba raczej.
Ale twoja gitara też nie jest przypadkowa, bo o tym sprzęcie, jeżeli o to chodzi, też mówiłeś o tej płycie.
Tą gitarę zrobiłem sobie pod swój rozmiar. To jest gitara większa niż inne. Ona ma rozmiar. No, patrząc na to, ja to zauważyłem, patrząc na zdjęcia dawnych bluesmenów sprzed lat, nie? I zastanawiam się, skąd oni biorą takie wielkie gitary. A to się okazało, że to nie gitary są wielkie, tylko oni są malutcy. I po prostu postanowiłem sobie zrobić wielką gitarę do swojego rozmiaru, do swojego wzrostu. To wymagało ładnych 2-3 lat przestawienia się, no nie? Że ta menzura jest dłuższa. Jest prawie taka długa jak w basie. No i to się trzeba jakby przyzwyczaić. To się z dnia na dzień nie stanie, nie? Trzeba było troszeczkę spędzić czasu, rozciągnąć rękę. No to wszystko jest właśnie etos pracy, to jest wszystko to, co mnie bawi.
Tak mi się wydaje, kiedy obserwuję to, co nagrywałeś, ale też książki, w ogóle twoją twórczość i to, co mówisz rzeczywistości, że trochę na pochybel, że zrobię to po swojemu i że żądam od samego siebie tego, żeby to było prawdziwe.
No tak, też chciałbym też odnieść sukces zagraniczny. Być może to się uda, jak zrobię płytę z Emily Dickinson, dwujęzyczną chcę zrobić płytę teraz, znaczy, bo tutaj są utwory, które już były grane, chciałem je jakby jeszcze raz zebrać, żeby jakby jeszcze raz ta kapela wystartowała, nie? I to, co teraz się dzieje, to jest taki jakby przedstaw. Start właściwie do tej płyty, na którą teraz pracujemy, to będzie płyta dwujęzyczna, czyli po angielsku i po polsku. To są utwory nieprzekładalne, ale ja i tak przekładam je. I tak je przekładam. To jest w sumie najbardziej czasochłonne, bo to się zauważyłem coś takiego, że żeby napisać wiersz, jak już wiesz, co chcesz napisać, nie potrzebujesz natchnienia. Ale żeby zrobić dobry przekład, potrzebujesz natchnienie. Potrzebujesz takiego strzała, że nie da się tak po prostu usiąść i dobrze tego zrobić, tylko musisz jakby to mielić ten tekst w głowie, mielić, aż w końcu ci wpadnie, że wiesz. I dopiero wtedy to zrobisz. Wtedy najczęściej to idzie szybko. No a to jest wszystko praca, potrzebne są warunki, nie można być pijany cały czas, o co chodzi, trzeba trochę dbać o siebie, trzeba czytać książki, no.
Ostatni utwór na płycie, 17, to utwór, o który poprosiłeś tak naprawdę Niemena, mimo że nie musiałeś, to poprosiłeś go o zgodę na zagranie.
Tak, uwierz mi, że chodził do telefonu dobre 10 minut i w końcu powiedział mi tylko coś takiego. Oczywiście nie musi mnie pan pytać, bo to pan może sobie to zrobić, tylko niech pan pamięta, że to jest utwór kultowy. Coś takiego mi powiedział.
No i rzeczywiście jest kultowy, bo nie tylko ludzie dorośli go znają, ale też dzieciaki, które czytają ten wiersz bezpośrednio w szkołach na języku polskim.
Podobno jest to w szkole, tak. No w tej chwili jakby jest to taki poetycki pogrzeb, nie? Nie każdy, kto ginie dzisiaj w okopach w Ukrainie, ma taki pogrzeb, nie? Nie każdy jest bohaterem, nie każdy jest generałem, tak? No ale generalnie patrząc na to, co tam się dzieje, to właśnie dla tych ludzi w tej chwili, jeżeli temu człowiekowi nie można zrobić normalnego pogrzebu, bo różnie to bywa, to przynajmniej niech dostanie tę pieśń.
Jakiś czas temu rozmawiałam z Andrzejem Stasiukiem, który przyjechał do Olsztyna, żeby zbierać pieniądze na auta, które potem jadą na front i pomagają chłopakom. I zapytałam go o to, czy porozmawiamy o literaturze. I on wtedy powiedział bardzo krótko w słowach. I słuchaj, ja pieprzę tę literaturę. Ja to teraz pieprzę. To nie jest potrzebne. Tutaj trzeba zbierać kasę, żeby chłopaków na front wysyłać bezpiecznie i żeby tym Ruskom spuścić łupnia. I właśnie o nich mówił. O chłopakach z Ukrainy, którzy tracą życie również za nas.
Tak i wiesz, co chodzi, no ja nie wiem, czy ja miał odwagę iść na front. Ja nie miałem odwagi iść do wojska, odmówiłem służby wojskowej, tak? Nie wiem, czy miałbym odwagę iść na front. Pewnie bym musiał, tak jak oni tam, nikt ich nie pyta, czy mają odwagę, czy nie. To jest straszne, że musimy na to patrzeć. To jest coś koszmarnego.
I my chyba... Takie mam teraz wrażenie, no skupiamy się na koszmarnej powodzi, skupiamy się na tym, co się dzieje z Unią Europejską, ze wszystkimi innymi rzeczami.
Nic wielkiego się nie stało, no posprzątają, a tam po prostu wiesz, że życia się nie da przywrócić, no.
No dokładnie, właśnie, życia się nie da przywrócić, a ty o nich pamiętasz.
No pamiętamy chociaż za pomocą pieśni, jeżeli inaczej się nie da, no.
Jak myślisz, co będzie w przyszłości z muzyką, jeżeli w tej chwili jesteśmy w takim fatalnym dość momencie?
Wiesz co, jeżeli tak dalej będą wybuchały pagery, komórki i zaczną nam wybuchać komórki w kieszeniach, to może ludzie tą komórkę wreszcie odstawią i zwrócą się ku analogowi. W pewnym momencie zrobiła się moda na płyty analogowe, nie? I mi się wydawało, że to nie ma prawa się przyjąć, a to się przyjęło i nagle się okazuje, że ludzie chcą, no co, chcą zdać komuś w prezencie płytę, co dasz mu dostęp do Spotify'a? Przecież musisz mu coś wręczyć, tak? I że mam taką nadzieję, że jeżeli nawet nie przekonywanie, ale zwykła moda, przyjdzie moda taka, wiesz, w tej chwili jest moda, że wszyscy muszą mieć telefon. Przyjdzie moda, ja nie używam telefonu, ja czytam książki. I no przynajmniej, wiesz, ja to zawsze podrywałem na literaturę i zawsze dobrze mi szło.
No ale literatura jest takim środkiem, który buduje nasze wnętrze, który uczy nas myśleć, wyobrażać sobie, budować światy w głowie. To jest chyba najważniejsze w literaturze. To ona nas prowadzi tym właściwym rytmem, rozwija nasze głowy, pozwala nam zarówno oderwać się od rzeczywistości, jak i do niej wrócić, czasami bardzo boleśnie.
Jest to też po prostu ciekawe najzwyczajniej w świecie. Jak ktoś już umie czytać książki, to go to nie męczy, nie? Bo to się mówi, jak się mówi, czytaj książki, ale to męczy. Wiesz co chodzi? Jak już się nauczysz czytać, to nie będzie męczyć. Ja też do pewnego stopnia, wiesz, nie chciałbym traktować czytania literatury jako jakiegoś treningu umysłowego. Tylko po prostu to są ciekawe rzeczy. Najzwyczajniej w świecie to są ciekawe rzeczy i to jest rodzaj rozrywki. Dobra literatura jest rodzajem rozrywki i taką powinna być. Ja uważam, że książka powinna być śmieszna. Najbardziej lubię śmieszne książki, chociaż ostatnio nie czytam śmiesznych, bo czytam Oddział Chorych na Rosję. Nic śmiesznego to nie jest, chociaż jest to śmieszne oczywiście. No ale generalnie odkąd się zaczęła ta sytuacja antyrosyjska w Polsce, ja sobie uświadomiłem, że przeczytałem tyle tych rosyjskich książek. Nie zastanawiałem się wtedy nad tym, czy to nazwisko brzmi po polsku, czy to nazwisko brzmi po ukraińsku i tak dalej. W ogóle jak byłem młody, to mi się wydawało, że Ukraina jest częścią Rosji. Wiesz, o co chodzi? Jak przyjechał zespół z Litwy, to oni dla nas przyjechali z Rosji, nie? Dopiero nam tłumaczyli, nie, my jesteśmy Litwinami. Inna sprawa, że rozmawiali ze sobą po rosyjsku. W tej chwili już tak nie jest, więc te narody się jakby faktycznie próbują od tej Rosji oderwać i musimy to uznać, musimy to przyznać. Nagle się okazuje, że istnieje coś takiego jak język ukraiński. Dla Ukraińców też to jest nowość. Uczą się szybko i nie chcą gadać po rosyjsku i coraz więcej gadają po ukraińsku, bo jak tutaj przyjechali Łotych parę lat temu, się pojawiali, coraz więcej ich było, to oni wszyscy gremialnie rozmawiali po rosyjsku. W tej chwili nie chcą gadać po rosyjsku, uczą się tego ukraińskiego na ura.
Ty też mówisz o tym, że masz korzenie ukraińskie i tak. To mówisz o tym głośno.
Tak, mój ojciec tego nie pochwala, bo on został stamtąd repatriowany, ale ja jestem dumny z tego, że mam te korzenie wschodnie, nie? Że tam gdzieś tam na tej Ukrainie, gdzieś tam w okolicach Lwowa ta rodzina kiedyś była. Później zostali repatriowani, no i się urodziłem w okolicach Wrocławia już jakby z repatriantów.
No ale twoim sercem jest Kraków, tak czy inaczej?
No jak się okaże, nie myślę, że nie próbowałem mieszkać w Warszawie. Oczywiście, że próbowałem i nic z tego nie wyszło. Także faktycznie bez Krakowa żyć nie mogę. W tej chwili jestem jakby już z tym miastem na blachę związany i da się żyć. No wiesz, jakby jedna z moich córek chciałaby pracować przy filmach, no ale przy filmach to musi do Warszawy. No nie? Niestety Kraków jest ośrodkiem kulturalnym, ale nie jest takim ośrodkiem finansowym, jakimś wybitnym. Także jak ktoś chce pracować przy filmach, to musi jechać do Warszawy, ale jak ktoś chce robić dobrą muzykę, to na pewno muzyków znajdzie wśród krakowskich jazzmenów.
W ogóle Kraków moim zdaniem jest dość mocno miastem muzyki i miastem sztuki. Jeżeli ktoś się po nim porusza i rzeczywiście Kraków zna, to jest tylko i wyłącznie mój osobisty trend. Dla mnie Kraków jest mekką artystyczną.
No zastanawiam się, co innego mogłoby być. No chyba tak zawsze chyba było, no nie? Tak zawsze było. W końcu są tu teatry, tu stąd jest Demarczyk i również ja.
Czego mogę ci życzyć na przyszłość?
Kariery za granicą, znaczy sukcesu Homo Twist za granicą, żeby Homo Twist został zauważony za granicą. Dzięki płycie Homo Twist do tekstów Emily Dickinson mam nadzieję, że tak się stanie i to jest moje marzenie.
W takim razie tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję ci bardzo.